Witam ponownie w audycji Cisza w Eterze w rozmowie z Beatą Śmigierą ze Stowarzyszenia Dwie Kreski, która jest naszym dzisiejszym gościem, a bohaterem naszych rozmów jest właśnie Stowarzyszenie Dwie Kreski, stowarzyszenie, które nie ocenia, stowarzyszenie, które pomaga kobietom, które na teście ciążowym widzą dwie kreski i najzwyczajniej w świecie boją się tego, co się wydarzy. Ilu kobietom udaje się pomóc? Może zacznijmy od pytania, jak dużo kobiet zgłasza się do jakby tego pierwszego kontaktu, czyli telefon zaufania, czyli kontakt mailowy, a ile też później decyduje się właśnie na dalszą współpracę, na dalsze wsparcie?
My jesteśmy codziennie od 18 do 23 i generalnie jest tak, że każdego dnia dzwoni telefon, albo jeśli nie dzwoni telefon, to przychodzą maile, czy są rozmowy na czacie. I tutaj stowarzyszenie podejmuje pomoc, znaczy tak, proponuje różne formy pomocy, natomiast to już kobieta właśnie decyduje, czy chce tą pomoc podjąć, czy chce tak zgodzić się na nią, czy nie. My jesteśmy młodym stowarzyszeniem, bo od 2018 roku dopiero działamy. W tej chwili chyba z tego, co pamiętam, to było kobiet około 60, którym pomagaliśmy. Ta pomoc też trwa wiele miesięcy, tak? Bo to jest pomoc od momentu właśnie czasem dwóch kresek, ale czasem zgłaszają się też panie, które na przykład są w trzecim, w czwartym, w piątym miesiącu ciąży i towarzyszymy później przez kilka miesięcy po porodzie, więc ta pomoc naprawdę jest, no jest taka długoterminowa i w każdą pomoc jest też zaangażowany sztab ludzi, który pomaga na różnych frontach. Natomiast jest też tak, że kiedy kobieta dzwoni do nas, kiedy podopieczna do nas dzwoni, to my poświęcamy przede wszystkim dla niej najpierw ten czas w telefonie i tutaj nie ograniczamy, tak, że nie wiem, rozmawiamy kilka minut, tylko rozmawiamy tyle, ile jest potrzeba. Czasami ta rozmowa trwa 15 minut, ale czasami trwa i półtorej godziny, i dwie godziny. Więc wtedy dla tej pani, dla tej kobiety, dla podopiecznej jesteśmy. Więc w czasie tego dyżuru to są takie momenty, że i jest telefon, jest i czat, i wszędzie coś się dzieje, a są też takie spokojniejsze dyżury, kiedy są właśnie tylko rozmowy, ale to są dłuższe rozmowy, tak? Bo my też, żeby dobrze zrozumieć podopieczną, to my też chcemy właśnie ją poznać. I ten kontakt z telefonem zaufania to też jest taki moment, kiedy podopieczna może zadzwonić i po drugiej stronie spotyka taką życzliwą, empatyczną właśnie dla niej osobę, tak? Z którą może porozmawiać, jak z koleżanką, z przyjaciółką. Więc tutaj ten czas jest maksymalnie dla tej konkretnej podopiecznej i my w taki sposób zaczynamy swoją pomoc.
A jakie historie najczęściej przewijają się w tych telefonach?
No, historie przeróżne. Przeróżne historie, ale bardzo często historie, w których takim punktem wyjścia jest samotność kobiety. To, że od momentu, kiedy zobaczyła dwie kreski, kiedy powiedziała też swojemu partnerowi o dwóch kreskach, ona zostaje wtedy bardzo często sama. Sporadycznie są telefony od kobiet, od podopiecznych, które są w małżeństwie, ale wtedy tam są inne problemy, bo na przykład dotyczące zdrowia dziecka, czy właśnie zagrożenia życia dziecka, zagrożenia życia kobiety. Więc to są inne telefony, czy telefony, gdzie podopieczna jest na przykład w związku, ale kolejna ciąża i tutaj pojawiają się problemy finansowe na przykład. Natomiast większość raczej telefonów jest od pań, które właśnie zostają same, które nie mają żadnego wsparcia w bliskiej osobie, ojcu dziecka, nie mają wsparcia też w najbliższej rodzinie, czy zdarza się, że rodzina nie wie o tym, co się w ogóle dzieje. Więc tutaj takim właśnie wspólnym mianownikiem jest samotność i to, że ona nagle zostaje sama i musi radzić sobie. Niejednokrotnie jeszcze są to sytuacje, kiedy podopieczna zostawia swoje życie, jedzie tam, gdzie jest partner, gdzie on mieszka. I potem, kiedy zachodzi w ciążę, to partner na przykład się wyprowadza i ona zostaje zupełnie sama w obcym mieście, wśród obcych ludzi, bardzo często też nie mając środków na utrzymanie. I to są takie przede wszystkim historie, niestety.
Na czym polega pani praca? Czym pani się konkretnie zajmuje? I właśnie jak wygląda ta codzienność w Stowarzyszeniu Dwie Kreski?
Ja jestem akurat w telefonie zaufania, czyli jestem tą pierwszą osobą, z którą gdzieś panie się spotykają. Nas jest oczywiście pewna grupa, tak, wolontariuszek, które jesteśmy w telefonie zaufania, natomiast też pomagam paniom właśnie w grupie pomoc, tak, czyli już to jest ta grupa, która przejmuje po telefonie, przejmuje opiekę nad podopieczną i ustalamy właśnie wspólnie z wolontariuszami terenowymi nasze działanie, tak, co będziemy robić i tutaj się kontaktujemy, także no jest tak właściwie ta taka praca na pierwszej linii frontu tak naprawdę, bo od naszych działań zależy właśnie to, z czym kobieta się później spotyka, tak? I to jest ten właśnie przez nas, przez grupę właśnie telefonu zaufania i przez grupę pomoc, przede wszystkim podopieczne mają kontakt ze stowarzyszeniem.
Co jest w takim razie największym wyzwaniem w pracy przy telefonie zaufania?
Takim największym wyzwaniem to jest, zawsze się zastanawiamy, czy dobrze prowadzimy te rozmowy, tak? Czy wystarczająco jesteśmy ciepłe, bliskie, żeby z podopieczną rozmawiać, żeby wzbudzić też takie zaufanie. To jest chyba tak najtrudniejsze, tak? Bo to jest kontakt z osobą, której nie znamy i też próbujemy właśnie przez rozmowę bardziej poznać, zapewnić o naszej bliskości, o tym, że gdzieś jesteśmy blisko niej, przy niej, że jesteśmy właśnie po to, żeby być dla niej, tak? Żeby przejąć też w jakiś sposób cały ciężar, znaczy może nie cały, ale żeby podzielić ten ciężar, który ona ma, tak? Że jesteśmy właśnie po to, żeby jej w tym wszystkim towarzyszyć. I to chyba dla nas jest takie najtrudniejsze, tak? Jak to zrobić, żeby pani, która do nas dzwoni, właśnie miała do nas zaufanie i żeby mogła podzielić się swoim życiem, bo to są bardzo intymne, to są bardzo takie naprawdę trudne czasami rozmowy, bardzo trudne, które też, no i nas też wiele kosztują i każda z nas musi mieć sposób na siebie, żeby potem wrócić do rzeczywistości, ale chyba ta empatia i ta bliskość i takie poczucie właśnie zaufania, no chyba jest najtrudniejsze w tym, co robimy.
Mhm. A jakie macie przygotowanie do właśnie pracy przy telefonie zaufania? Jak wygląda też taka droga, żeby takim wolontariuszem zostać? Jak na przykład wyglądała pani droga?
Ja się zgłosiłam chyba z półtora roku temu, może więcej, przez stronę internetową, bo też gdzieś właśnie na Facebooku znalazłam informację o dwóch kreskach. I potem każda z nas, właśnie wolontariusze, które chcą być w telefonie zaufania, przechodzi szkolenie. To jest takie kilkuczęściowe, właściwie trzyczęściowe szkolenie, żeby uczymy się też, jak rozmawiać, tak? Też poznajemy właśnie te różne historie, żeby też zobaczyć, z czym zetkniemy się, co nas czeka. Natomiast nie jest tak, że w telefonie zaufania u nas są psychologowie. Bo wręcz właśnie dziewczyny, które przychodzą na szkolenia, które są psychologami, mówią, że właśnie to, że jest psychologiem, bardzo często jej to utrudnia nieraz rozmowy z podopieczną, tak? ponieważ gdzieś tam się uruchamia to, co psycholog, czym żyje, jakie ma zasoby, tak? Natomiast tutaj bardziej chodzi, żeby po prostu z tą osobą być, towarzyszyć jej, żeby podopieczna znalazła w nas właśnie kogoś bliskiego i tutaj nie potrzeba żadnych psychologicznych jakichś podejść czy schematów rozmowy, tak? Tu chodzi o to, żeby po prostu rozmawiać tak jak kobieta z kobietą, jak przyjaciółka z przyjaciółką, więc tak wygląda nasze przygotowanie.
Powiedziała Pani, że zgłosiła się Pani przez formularz, gdzieś odpowiadając na ogłoszenie, które było dostępne w internecie. Skąd taka decyzja? Dlaczego zainteresowała się Pani Stowarzyszeniem Dwie Kreski?
Bardzo często mówi się, że kobiety, które są w ciąży, że wiele osób namawia je do tego, żeby urodziły dziecko, a potem są zostawiane same sobie. Ja miałam inne doświadczenia, bo też gdzieś miałam kontakt z innymi stowarzyszeniami czy fundacjami, które pomagają kobietom w ciąży i nie miałam takiego doświadczenia, że są zostawiane same sobie. Natomiast też sama jestem mamą, tak? Sama też wiem, że czasami te dwie kreski, które się pojawiają, no pojawiają się, wydaje się, w najmniej odpowiednim momencie. I w jakiś sposób gdzieś rozumiem tą chęć poszukiwania wtedy pomocy. I to mi jakoś tak było bliskie. Było też mi bliskie to, że nie wiem, dla mnie życie jest najważniejszą wartością. I dlatego też chciałam jakoś tak bardzo konkretnie gdzieś się zaangażować. Tym bardziej, że też akurat to był taki moment, kiedy mogłam to zrobić, bo moje dzieci już powoli dorastają, rosną. Mają też swoje jakieś zainteresowania i zajęcia. I chciałam właśnie tutaj pomagać, tak, żeby właśnie towarzyszyć tym kobietom, bo uważam, że to jest naprawdę ogromne, bardzo potrzebne. To jest bardzo potrzebne, bo niejednokrotnie, gdyby przy kobiecie znalazły się osoby, które będą ją wspierać, które wyciągną do niej swoją rękę, to nie byłoby też, myślę, czasami wielu tragedii. I stąd właśnie była taka moja decyzja.
A co przydaje się w tej pracy? Co Pani w sobie odkrywa, rozmawiając z tymi kobietami, poznając te historie? I co jest, jakie atuty też Pani odkrywa w tej pracy? I też w sobie. Czy to jest w jakimś rodzaju rozwijające doświadczenie?
Dla mnie jest rozwijające, tylko ja może zacznę, że właśnie to, co jest ważne, tak myślę, w tej pracy, żeby nie przenosić swoich doświadczeń, tak? Na zasadzie, że ja to przeżyłam, ja tego doświadczyłam, ja wiem, jak to jest. Nie wiem, bo każda historia jest inna i każdy ma też inną emocjonalność, inaczej podchodzi do danej sytuacji, więc bronię się przed tym, żeby właśnie mówić, że ja to przeżyłam, ja cię rozumiem, bo naprawdę nie rozumiem. Więc to jest tutaj takie doświadczenia różnego rodzaju, które gdzieś mamy, one niestety mogą, przynajmniej moim zdaniem, tak, mogą bardzo utrudniać. Myślę, że ważne jest, aby mieć taką otwartość, aby po prostu, kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem, aby go wysłuchać. To jest przede wszystkim, to jest najważniejsze, aby tego człowieka słuchać i rozumieć to, co on do mnie mówi. Nie tworzyć sobie swoich odpowiedzi, nie szukać swoich pomysłów, rozwiązań, tylko wsłuchać się właśnie w tą drugą osobę i podążać za nią, tak? Podążać za nią, żeby odkryć, co ona do mnie mówi, czego oczekuje, czego potrzebuje, bo czasem te osoby nie potrafią tak naprawdę gdzieś precyzyjnie określić, czego potrzebują, bo nie wiedzą, bo są w takim stanie emocjonalnym, że naprawdę nie wiedzą. Po prostu nagle coś się wydarzyło i wiedzą, że potrzebują jakiegoś wsparcia, że same nie dadzą rady, ale nie wiedzą naprawdę, co mogłyby w tym momencie mieć, co by im pomogło. I poprzez rozmowę my dopiero jakby ustalamy, tak? Dopiero odkrywamy tak naprawdę, jakie są potrzeby. Więc myślę, że taka właśnie taka otwartość na drugą osobę, umiejętność słuchania, ale też właśnie taka, no dla mnie to jest taka właśnie elastyczność, tak? Jakby dopasowanie się do tej osoby, wychodzenie właśnie jej naprzeciw i przyjęcie jej taka, jaka ona jest, że no myślę, że to jest przede wszystkim takie najważniejsze.
Domykając trochę ten wątek, mam jeszcze jedno pytanie. Oczywiście, jeżeli chce się pani tym podzielić, czy są może jakieś doświadczenia, jakieś rozmowy w przeciągu tego czasu, półtora roku, odkąd zgłosiła się pani do pracy w stowarzyszeniu, które szczególnie zapadły pani w pamięć albo na sercu?
Mam taką rozmowę. Mam rozmowę właśnie z podopieczną, która zgłosiła się, to była podopieczna żyjąca w związku małżeńskim i właśnie z kolejną ciążą, tak, która zgłosiła się, ponieważ było zagrożone życie dziecka. I nie skorzystała z naszej pomocy. Nie, po tym, co usłyszała, tak, nie chciała tej pomocy przyjąć. Znaczy, oczywiście miała prawo i to zrobiła. Wiem, że wróciła do nas po pewnym czasie, prosząc o kolejną pomoc, już teraz bardziej psychologiczną, bo jest rzeczywiście w trudnej takiej emocjonalnej i psychicznej sytuacji. I chyba takie momenty, ten taki moment, to jest taki trudny moment, kiedy my wiemy, że pokazaliśmy wachlarz pomocy i ta decyzja, czy podopieczna chce z tego wachlarza pomocy skorzystać, należy do niej. I kiedy wiemy, że nie podejmuje, tak? I sytuacja potem się komplikuje aż do takiego stopnia, że potem właśnie wiem, że psychicznie pani źle się czuje i żałuje, że właśnie nie podjęła tutaj tej pomocy, ale już w tej chwili jest właściwie za późno, żeby cokolwiek zrobić, to są chyba takie najtrudniejsze momenty.
Trochę takimi trudnymi wnioskami kończymy jeszcze nie rozmowę, ale pierwszą część rozmowy, ponieważ w tym momencie musimy zrobić delikatny przystanek niebawem na antenie serwis informacyjny. Może to i dobrze, że taka, a nie inna kwestia została przed chwilą poruszona. Będą mieli Państwo, nasi słuchacze, okazję do tego, żeby zastanowić się nad tym, jakie są przemyślenia, jakie wnioski po tym, co mieli Państwo okazję usłyszeć i być może zastanowienia się, jak Państwo zareagowaliby w takiej sytuacji w obliczu wiadomości, która zmusza do zmiany myślenia i przewartościowania życia, albo może która wydaje się taka na pierwszy rzut oka, a przy ochłonięciu, przyjrzeniu się całej sytuacji okazuje się, że wcale nie jest to tak straszne i tak przerażające. Scenariuszy jest bardzo dużo. I tak jak mówiłam na początku audycji, być może nie będą one Państwa dotyczyć, ale może tak. Więc myślę, że warto z nami zostać, zwłaszcza, że porozmawiamy też w drugiej godzinie o tym, jak pomagać osobom, kobietom, które znajdują się w takiej sytuacji życiowej, takim, które zazwyczaj zgłaszają się do Stowarzyszenia Dwie Kreski, ale porozmawiamy też o tym, jak stowarzyszenie stara się pomagać w aktualnej sytuacji, w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą i kobiet, ukraińskich kobiet, które szukają schronienia w naszym kraju. O tym wszystkim jeszcze będziemy rozmawiać z panią Beatą Śmigierą ze Stowarzyszenia Dwie Kreski. Bardzo dziękujemy za dotychczasową uwagę i zapraszamy na dalszą część audycji tuż po godzinie 23:00.